Dzień dobry. To nie tak, że w PRL-u wszystko było absolutnie koszmarne. Mieliśmy choćby sukcesy sportowe i ciekawe osiągnięcia, jeśli chodzi o motoryzację. Jasne, można by wymienić kilka konstrukcji wręcz potwornych mechanicznie i tak strasznych wizualnie, że człowiek ma ochotę wydrapać sobie oczy od samego patrzenia, ale proponuję skupić się na kwestiach milszych. Jak rozwijała się polska motoryzacja mimo kłód rzucanych pod koła przez samego Stalina? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Polska motoryzacja cywilna ery PRL-u, czy nam się to podoba, czy nie, jednoznacznie kojarzy się z pewną włoską marką. Historia współpracy z Fiatem miałaby jeszcze dłuższe korzenie, gdyby nie pewien wąsacz urzędujący w Moskwie. Już bowiem w 1948 roku Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego podpisała z Włochami kontrakt na stworzenie w Polsce samochodowej linii produkcyjnej, przy czym niedługo później nasi otrzymali informację, że Stalin dowiedział się o tej śmiałej inicjatywie i delikatnie rzecz ujmując, nie był zachwycony. Na naszych padł blady strach, bo powszechna była wiedza, co się dzieje z tymi, na których Józef się denerwuje. Nikt nie miał ochoty dyskutować z radzieckim liderem o sensowności jego sprzeciwu, tym bardziej, że wuja Stalin narzucił jeszcze swoją alternatywę. Była ona oczywiście owinięta w papierek z napisem bratnia pomoc, ale tak na serio chodziło o kolejną formę narzucenia radzieckiego planu gospodarczego i przy okazji wydrenowanie Polaków z kasy. Stalin miłościwie zarządził bowiem, że żaden tam Fiat, tylko będzie się u nas tłukło samochód Pabieda M20, do którego oczywiście najpierw musieliśmy kupić licencję. Na szczęście przyszły czasy, kiedy do rozmów z Włochami można było wrócić. W jednym z opracowań znalazłem informację, że to dlatego, że włoska marka miała dużo silniejszą pozycję. Ja zaryzykowałbym jednak teorię, że to nie miało aż takiego znaczenia jak to, że wówczas to pozycja Stalina była nieporównywalnie słabsza. Była to pozycja leżąca. Na wieki. Określenie, kiedy dokładnie zaczęły się względnie dobre czasy dla PRL-owskiej motoryzacji, nie jest łatwe, bo są tacy, którzy zaliczają do nich jeszcze Warszawę i Syrenę, o których jeszcze oczywiście wspomnimy, jednak w większości za złote czasy uważa się drugą połowę lat 60. i całe 70. Zresztą lata 70. generalnie uznaje się za najlepsze w tym specyficznym okresie, ale o tym kiedy indziej. Wracając do motoryzacji, to pod koniec lat 60. wysyłano polskich projektantów i konstruktorów na szkolenia właśnie m.in. do Włoch. Choćby Mirosław Górski czy Cezary Nawrot wrócili absolutnie oczarowani i natychmiast zabrali się do projektowania, nie stresując się przesadnie. A czym mieliby się niby stresować? Jeszcze kilka lat wcześniej zostaliby zapewne oskarżeni i ukarani za szpiegostwo. Nie musząc zatem przejmować się gniciem w celi, mogli składać swoje często wręcz przełomowe projekty, a potem wzdychać, że większość z nich została odrzucona. Nad krajową motoryzacją nadal unosiła się bowiem filozofia towarzysza Gomułki. Po co Polakom prywatne samochody? Do roboty można dojechać komunikacją miejską, a na urlop pociągiem. Na szczęście ów trend udało się przełamać dzięki staraniom m.in. dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego i szefa FSO, czyli Fabryki Samochodów Osobowych. Rozpoczęły się starania, żeby na warszawskim Żeraniu ruszyła produkcja nowoczesnego, jak na tamte czasy, samochodu. Tym razem udało się dopiąć umowę z Włochami na produkcję samochodu, którego odpowiednika nie dałoby się znaleźć we Włoszech. Fiat 125P był bowiem hybrydą mechanika z modelu 1300-1500, a jak to się mówi, Buda z modelu 125. Po co takie kombinacje? Żeby ułatwić procedury eksportowe tego modelu, choć nikt nie miał prawa wiedzieć, czy ów samochód, który zjechał z taśmy w listopadzie 1967 roku, okaże się hitem. Na bank oznaczał początek końca starych klasyków, ale to już temat na nasze kolejne spotkanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.